tak jak się chodzi po górach, ja wiem, że chodzicie, wielu z was lubi, no to wiecie, że od czasu do czasu potrzeba takie mieć punkty odniesienia i zwracać uwagę, czy ja się tam zbliżam, czy się oddalam, czy idę we właściwym kierunku. I takie rekolekcje na pewno są takim momentem. No a tak jak mówię, choćby ze względu na ten temat, który tutaj podejmuję, no na pewno jest jakieś duże, olbrzymie pogubienie wielu ludzi. Zaczynają do głosu dochodzić różnego rodzaju teorie, które no nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem. Co więcej, one właściwie są wypaczeniem chrześcijaństwa. To jest takie budowanie dobrymi słówkami, czymś takim pozytywnym, ale to jest taki klasyczny New Age. W tym nie ma Pana Boga. I istotą właśnie tego jest postawienie człowieka w centrum. To już nie Bóg w centrum, nie jego wola, ale to, co człowiek sobie uzna za ważne dla siebie. On chce być właśnie taką ostateczną instancją tego, co mu wolno, co mu nie wolno, a potem no, niestety popełnia błędy, pomyłki. Ale nawet i wtedy brakuje ludzi dookoła, którzy by mu powiedzieli, że słuchaj, robisz źle, bo jest ich coraz mniej. Coraz więcej jest takich, którzy błądzą. I nagle wszystkim się wydaje, że jest wszystko w porządku, że jest wszystko w porządku. Jak to mówię, takie działanie stadne, jak sobie chcecie na ten temat trochę posłuchać, to właśnie kilka dni temu miałem okazję w Kościanie wygłosić taką homilię, konferencję. Ona jest właśnie na tym moim kanale, gdzie publikuję te swoje nagrania różne, RCTV, taka nazwa. Właśnie o tym, żeby być wiernym dzisiaj swojemu powołaniu. Ja nie wiem, czy ktoś z was już to usłyszał, czy nie, bo to dosłownie wczoraj czy przedwczoraj się pojawiło, więc świeża rzecz tu właśnie, Zosia. RCTV, jak Regina Celi TV, także tam sobie warto to usłyszeć, bo jeżeli my będziemy szli za tym stadem, a nie za głosem Boga, to po prostu przegramy. Także szatan podsuwa nam różne takie pomysły duchowości, pseudoduchowości, tak jak powiedziałem, już nie Bóg w centrum, tylko człowiek, jego jakieś widzimisię i tak dalej. No ale owoce, po owocach ich poznacie, owoce są fatalne, pogubienie wielkie. Ludzie popadają w taki smutek, marnują sobie życie, no niszczą swoje własne powołania i potem no, bardzo trudno jest to odbudować. A na pewno człowiek tego nie odbuduje, jeżeli nie spowiada się, jeżeli się nie modli, nie przystępuje do sakramentów, nie ma czasu na jakieś sensowne rekolekcje. A internet no, zalewa niestety bardzo, bardzo dużo pseudo-duchowości, pseudo-katolickich treści. Niestety nie każdy, kto nosi sutannę, koloratkę, przedstawia się jako katolik, bo to też jest masa świeckich, to nie zawsze głosi tą zdrową naukę. Zdrową, czyli tradycyjną, która wydała dobry owoc. I szczególnie dzisiaj, ja mówię, musimy wracać do pewnej klasyki, abyśmy no, nie pogubili się. I to, co pewne, co sprawdzone, to co oczywiście Pismo Święte, to jest katechizm. To są starsze, chciałbym powiedzieć, encykliki, ale też pisma różnych mistyków, świętych. Dzisiaj właśnie w ramach kazania mówiłem o Wawrzyńcu z Kupoli, właśnie o tym jego dziele, walka duchowa, no, w które to dzieło już się od jakiegoś czasu wczytuję i rzeczywiście uważam, że to jest jedno z najważniejszych dzieł, szczególnie na te czasy, bo dzisiaj dużo się mówi o walce duchowej, ale to, co jest sprawdzone, na czym wychowywało się wielu świętych, to jest szczególnie cenne. Dość powiedzieć, że święty Franciszek Salezy mówił, że wychował się na tej książce, że on ją nosił, egzemplarz tej książki zawsze ze sobą w kieszeni, no i mówił, że jego taką ambicją, ale potrzebą było codziennie przeczytać choćby kilka stron tego dzieła. Tak więc ja dzisiaj mówiłem o tym, od czego właściwie zaczął tą swoją księgę Wawrzyniec z Kupoli, o tym, żeby sobie nie ufać. I wyobraźcie sobie, że jest prawdą to, co ja często podkreślam, że Pan Bóg niejako mi mówi, co ja mam podejmować w ramach jakiejś konferencji czy kazań, że czasami to potrafię do końca czekać i aż będzie takie potwierdzenie ze strony Pana Jezusa, że mam podjąć jakiś konkretny temat. I ja wiem, że jeżeli Pan Bóg tego chce, no to nie będzie czas stracony ani dla mnie, ani dla was. I właśnie jakoś ostatnio bardzo mocno pokazuje mi, żeby zająć się tym tematem. Dlatego i to kazanie dziś, i ta konferencja, no to będą temu służyły, aby przekonać każdego z nas, żebym ja też siebie przekonał, jak bardzo ważne jest przede wszystkim i tylko ufać Bogu, ale też mieć cały czas wobec siebie taką postawę nieufności, braku zaufania. Bo od czego dzisiaj zacząłem tę homilię, że niestety coraz więcej tych pseudonauczycieli dzisiaj będzie nam wmawiało, ufaj sobie, człowieku, ufaj sobie. To jest błąd, to jest pułapka. To ja słyszałem od pewnej osoby, która jest po uszy zniewolona, opętana. To zły duch przez nią mówił. Ufać przede wszystkim sobie. Człowiek musi ufać sobie. W czasie egzorcyzmów tak szatan mówi. A Bóg mówi, ufaj mi. Jezu, ufam Tobie. To jest właśnie ta nasza droga. Jak człowiek ufa sobie, to tak jak powiedziałem, pomyłka za pomyłką. To będzie dramat jego życiowy. Ile upadło takich powołań, dobrych, bożych powołań, małżeńskich, bo któryś z małżonków nagle zaczęło bardziej ufać sobie, swojemu przeświadczeniu, przekonaniu, swojemu widzimisię, swojej wizji świata, drugiego człowieka, współmałżonka, własnych dzieci. Ileż konfliktów, ile upadło powołań kapłańskich, zakonnych, bo nagle taki kapłan czy zakonnik bardziej zaczął ufać sobie niż Bogu, niż wspólnocie, która też miała jakieś zdanie na jego temat, albo na jakieś inne tematy. No, żyjemy w czasie wielkiego indywidualizmu, ale też takiego źle pojętego indywidualizmu, kultu, rozumu i przekonania, że człowiek jest właśnie ostateczną instancją tego, co dzieje się dookoła, że moje rozeznanie tejże rzeczywistości jest jedyne prawdziwe. Już nie liczy się to, co mówi się dookoła, ale liczy się to, jak mi się to wydaje. I pal licho, jeżeli to chodzi o jakieś tam sprawy drugorzędne, na przykład ogląd tej rzeczywistości takiego typu jak teraz, które ma miejsce związane z tymi chorobami i tak dalej. Gorzej, jeżeli człowiek zaczyna być tą instancją w sprawach wiary, duchowości, Boga. No na jakim gruncie? Czy jest do tego upoważniony? Czy ma takie objawienie jakieś nadzwyczajne, którego nie mieli święci i prorocy, żeby móc wyrokować o tych najważniejszych sprawach dotyczących zbawienia? No nie. No ale dzisiaj niestety tak jest, więc ten skrajny indywidualizm duchowy, on naprawdę jest taką najkrótszą drogą do wiecznego potępienia. No bo no to jest właśnie to, że nie będę służył, czyli nie będę słuchał. Nieważne, co Bóg do mnie mówi, czy to przez kapłana, czy przez kierownika duchowego, nieważne, ja wiem lepiej, ja sobie pójdę swoją drogą. No to już było iluś takich w historii Kościoła i niestety no, żaden z nich dobrze nie skończył. Oni tworzyli jakieś swoje pseudo-kościoły, schizmy, sekty. W samym Kościele protestanckim, proszę zobaczyć, mówi się, że rocznie powstaje po kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset denominacji. No bo właściwie tak to jest, że jak kto sobie odczyta Słowo Boże, no to jest jego i może za tym iść. I jeden mówi, że ja odczytuję słowa Jezusa tak, drugi mówi, a ja inaczej i oboje mają rację. No to rozum i logika temu przeczy, że tak nie jest, że musi być jakaś inna instancja. Więc słuchajcie, no to jest właśnie to celem tego naszego spotkania, abyśmy no, przekonali się, dlaczego ta prawda zawarta w słowach mistyków, świętych, jest tą prawdą, na której trzeba dzisiaj budować. I nie udało mi się tego zrobić w czasie kazania, bo też wiadomo było, że czas był ograniczony, ale zależało mi, by jednak przeczytać choćby fragmenty tych pierwszych rozdziałów tego dzieła Wawrzyńca z Kupoli i sposobu, w jaki on przekonuje nas, abyśmy pielęgnowali w sobie taką postawę nieufności wobec samego siebie. To jest akurat początek rozdziału drugiego. Nieufność wobec siebie, córko, jest ci tak potrzebna bardzo w tych zmaganiach, że bez niej z pewnością nie tylko nigdy nie osiągniesz upragnionego zwycięstwa, ale też nie pokonasz najmniejszej namiętności. Zapamiętaj to sobie dobrze, bo niestety nasza ułomna natura sprawia, że mamy skłonność do fałszywego mniemania o sobie. Myślę, że tutaj już się pojawiło pierwsze bardzo ważne zdanie, wskazówka, że przy takiej postawie zaufania sobie samemu nie jesteśmy w stanie pokonać naszej najmniejszej namiętności, czyli jakiegoś zła obecnego w naszym życiu. Bo tak jak już powiedziałem w czasie kazania, ale to też jeszcze dzisiaj rozwinę, wciąż będziemy przekonani, że mam do tego prawo, czy nie dobrze. To jest właśnie ta postawa usprawiedliwiania grzechu. I dalej Wawrzyniec mówi, choć w istocie jesteśmy niczym, wydaje nam się, że jesteśmy coś warci i bezpodstawnie wierzymy we własne siły. To nie chodzi o to, że nie mamy godności, bo ktoś powie, że to się kłóci. Jak tutaj pogodzić wizję człowieka, który jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo, no z tym, co napisał tutaj ten Wawrzyniec, że jesteś niczym. Owszem, mamy pewną godność, ale to też mówiłem i podkreślę jeszcze raz. Nasza godność wynika z naszego pochodzenia od Boga i zjednoczenia z Bogiem. Jeżeli człowiek się odłączy od Boga, to natychmiast popada w grzechy, czyli zaprzecza swojej godności. Właśnie, zachowuje się jak ta przysłowiowa świnia, która tarza się w błocie. Właśnie, aby zachować w nas tą godność, którą mamy od Boga, trzeba zwrócić się do Niego, postawić na Nim, słuchać Go, nie ufać sobie. No właśnie. I dalej czytam. Bezpodstawnie wierzymy we własne siły. Wadę tę bardzo trudno u siebie dostrzec, a jest ona bardzo niemiła Bogu, który pragnie, byśmy szczerze uznali tę najpewniejszą prawdę, że każda łaska i cnota w nas pochodzi tylko od Niego, który jest źródłem wszelkiego dobra. Mamy taką skłonność wierzyć, być przekonanym święcie, że to, co we mnie dobre, to sam sobie wypracowałem. Wypracowałem sobie przez długie miesiące, lata jakichś postanowień, modlitwy i tak dalej i myślę, że sam sobie to wypracowałem. To jest sprawa, o której często słyszę w konfesjonale od niektórych ludzi, że wypracowałem sobie coś tam. Ja mówię, to nie jest do końca tak, że tyś sobie coś wypracował. Owszem, jest sprawa współpracy z Bożą łaską, jak najbardziej, ale jednak musimy mieć świadomość, że to, że udało nam się coś podjąć i przepracować, to też jest Boża łaska. Wszystko jest Bożą łaską. A często właśnie tutaj tego nie widzimy. Jeżeli ktoś jest przekonany, że coś tam sobie wypracował i będzie mi to udowadniał, to ja mu mówię, słuchaj, nie minie tydzień, najpóźniej miesiąc, jak zaryjesz mocno o dno, zobaczysz, przekonasz. I później po jakimś czasie ta osoba wraca i mówi, no chyba miał ksiądz rację, rzeczywiście potrzebne było, żebym tak się przewrócił, żeby mnie Pan Bóg tak postawił do pionu i przekonał się, że mi się tylko zdawało, że coś przepracowałem, że tak nie jest. Z nas samych nie może się zrodzić nic dobrego, nawet dobra myśl, która byłaby mu miła. I tutaj autor każe nam chociażby sprawdzić, porównać, co mówi na ten temat Pismo Święte w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 3, w 5 wersecie. I dalej Wawrzyniec proponuje 4 sposoby, dzięki którym będziemy mogli nauczyć się tej nieufności. Bardzo mi się podoba tutaj to dopowiedzenie. Oczywiście nauczymy się tej nieufności wspierani przez Najwyższego, żeby też znowu i tutaj nie pomyśleć, że sami do tego doszliśmy. Pierwszy z tych sposobów nauczenia się nieufności względem samego siebie polega na tym, byś zawsze pamiętał o swojej nikczemności i małości i o tym, że sam z siebie nie jesteś zdolny uczynić żadnego dobra, dzięki któremu zasługiwałbyś na Królestwo Niebieskie. Myślę, że to nie trzeba tłumaczyć, bo o tym przed chwilą mówiłem. Drugi sposób, druga metoda polega na tym, byś w żarliwych i pokornych modlitwach nieustannie prosił Boga o taką nieufność, bo ona jest Jego darem. Żeby ją otrzymać, najpierw musisz uznać, że jej nie masz i że własnymi siłami w żaden sposób jej nie zdobędziesz. Wiele razy będziesz stawać przed obliczem Bożego Majestatu z mocną wiarą, że w swej dobroci obdarzy cię ową nieufnością. Jeśli będziesz jej oczekiwać cierpliwie przez cały czas wyznaczony przez opatrzność, bez wątpienia tę łaskę otrzymasz. A więc po prostu trzeba się o to modlić, mieć świadomość, że od tego zależy nasze zbawienie, od tego zależą nasze wybory, życiowe wybory, od tego na ile będę w stanie cały czas nasłuchiwać Boga. Pytać Go, Boże, czy ja dobrze postępuję, czy postępuję słusznie, czy z czegoś nie powinienem się wycofać. I trzeci sposób polega na tym, że powinnaś nauczyć się obawiać samej siebie, swoich sądów, silnej skłonności do grzechu oraz niezliczonych wrogów, którym nie potrafisz stawić najmniejszego oporu, ich doświadczenia w walce, wybiegów, ukrywania się pod postacią aniołów światłości, niezliczonych sztuczek i podstępów, którymi próbują cię sprowadzić z drogi cnoty. A więc ten argument, no właściwie to wynika z rozumu, że jeżeli jako ludzie wierzący wiemy, że istnieje świat bytów duchowych, potężniejszych od nas nieskończenie, no to na jakim gruncie możemy twierdzić, że ufam samemu sobie, że ja nie podlegam wpływowi tych duchów. Oczywiście taka osoba, która mówi ufam sobie samemu, będzie przekonana, że ona podlega tylko i wyłącznie dobrym duchom. Ona nie będzie w stanie nawet przyjąć do wiadomości, że w jakikolwiek najmniejszy sposób podlega pokusom, działaniom szatana. A już przez to, że powiedziała, że ufa sobie samej, że jest w stanie sama niejako rozpoznać to oddziaływanie duchowe, to już jest pułapka, w którą wpadła. Największa pułapka, w którą wpadła. To tak jakby zamknąć jakieś zwierzę w klatce i to w jakiś sposób zwierzę przekonać, że wszystko jest w porządku, że to jest naturalny stan funkcjonowania takiego zwierzęcia. No, potworna pułapka, ale wielu ludzi w tym siedzi. Nawet najbardziej doświadczony duchowo kapłan, on musi jeździć na rekolekcje, spowiadać się u drugiego kapłana. Sam sobie rozgrzeszenia dać nie może. Ktoś z zewnątrz musi spojrzeć na jego życie, pod warunkiem, że ta osoba się otworzy, że powie szczerze, co się dzieje w jego duszy, w jego sercu. I mamy wtedy obowiązek, żeby zaufać wyrokowi tejże osoby, spowiednika, kapłana, osoby, która jest tam na rekolekcjach, chociażby była najbardziej, wydawałoby się, niepojętna, nierozumna, nie mająca wglądu w nasze życie, w naszą tożsamość, osobowość, to jednak Bóg może się nią posłużyć, żeby powiedzieć do nas coś bardzo ważnego. Ja się nawet śmiałem, bo miałem coś takiego dosłownie niedawno, chyba z miesiąc temu, w czasie rekolekcji kapłańskich, na które pojechałem. Jak mówiłem, to były rekolekcje zupełnie położone, znaczy mówiłem komuś innemu, nie wam. Położone dlatego, bo no okazało się, że miał je prowadzić ktoś inny, a ja właśnie pojechałem ze względu na tego prowadzącego. On nie przyjechał, był jakiś zastępca, który się zupełnie nie przygotował do tych rekolekcji, co widać było, słychać. No mówił bzdury, totalne bzdury, mimo że to były rekolekcje kapłańskie. On tam mówił o tym, że no bardzo ważne jest to, żeby zadbać o zapłodnienie krów, bo ta trzoda, która jest przy parafiach, ona domaga się takiego racjonalnego działania. No taki temat rekolekcji. No nie wiem, może to było ważne dla tych kapłanów, którzy tam byli, ale to nie jest jakaś główna sprawa, która dotyczy największych problemów mojego życia duchowego. No nie budzę się w poniedziałki rano z takim zmartwieniem, że krowa jest niezapłodniona, bo tej krowy nie mam po prostu. Mnie to nie interesuje. No ale właśnie o czymś takim były rekolekcje, takie podobne tematy, więc no nawet w pewnym momencie to i ci kapłani, którzy tam byli, to stwierdzili, że coś tutaj nie gra. Ja sobie pomyślałem, no ładnie, no to kilka dni zmarnowanych, ale jednak nie dla Pana Boga. Dosłownie on powiedział jedno zdanie i to nie w czasie tych konferencji, tylko w czasie adoracji, właściwie na zakończenie adoracji. Dosłownie jedno zdanie takiej modlitwy, którą sobie wymyślił na poczekaniu, ale to była odpowiedź na to, co ja w czasie tej adoracji usłyszałem od Pana Jezusa. To znaczy coś tam usłyszałem od Pana Jezusa, ale też poddałem to w wątpliwość, czy to przypadkiem pochodzi ode mnie, czy ja sobie może wymyśliłem, a może od Pana Boga. I mówię, Boże, potwierdź mi, ja sobie nie ufam. I ten kapłan wychodzi, ten, który przez całe rekolekcje gadał bzdury i powiedział dokładnie to, co powtórzył mi wcześniej Pan Jezus. Pan Jezus potwierdza, Pan Jezus powiedz, Pan Jezus cię nakieruje. Nawet przez kapłana, co do którego wydaje ci się, że on na pewno nie może powiedzieć prawdy o mnie, on nie ma racji. To mnie czasami też drażni jako księdza, kiedy no, spotykam się z takimi sytuacjami, że ktoś na przykład dzwoni, proszę księdza, czy mogę przyjechać do księdza się wyspowiadać? Ja mówię, no nie ma problemu, to z Poznania, z jakiej dzielnicy i tak dalej. No nie, no z daleka, gdzieś tam z Wrocławia, z Krakowa, ze Szczecina. Ja mówię, no ludzie, że to jest kawał drogi, przecież tam macie tylu kapłanów, dlaczego nagle tutaj? A nie, no bo tylko ksiądz mnie zrozumie. Ja mówię, nie, wiesz co, to nie tędy droga. To nie tylko, nie tędy droga, że tylko ksiądz. Ja nie jestem jedynym księdzem na tej planecie, który Pana zrozumie. Proszę uwierzyć, że to, czy ja Pana zrozumiem, czy nie zrozumiem, to jest od Pana Boga. I albo mi to Bóg da, albo mi Bóg tego nie da. Ale uważam, że każdy kapłan, jeżeli się modli przed spowiadaniem czy przed rozmową z kimś, to dostanie od Pana Boga takie światło i poprowadzi Pana. Więc jeżeli ma Pan takie wątpliwości, to proszę podejść do jakiegokolwiek kapłana, tam gdzie Pan mieszka i powie, proszę księdza, pomódlmy się na początku do Ducha Świętego, żeby ta rozmowa, ta spowiedź była taka zanurzona w jego mądrości, miłosierdziu i tak dalej. Jeżeli poprosisz takiego kapłana, a wątpię, żeby kapłan ci odmówił takiej modlitwy, to jestem przekonany, że z Ducha Świętego powie dokładnie to samo, co rzekomo ja bym miał tobie powiedzieć. I naprawdę nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby się spotkać z tym właśnie konkretnie kapłanem. Bo to by znaczyło właśnie, że znowu wpadamy w jakąś kolejną pułapkę złego ducha, że tylko jeden kapłan gdzieś tam na końcu świata jest w stanie mnie zrozumieć, a to nie jest prawda. Więc musimy naprawdę tutaj no, przestać ufać takiemu swojemu jakiemuś przekonaniu, że tylko właśnie jeden kapłan na świecie mnie zrozumie, tylko jeden człowiek mnie zrozumie, że już nikt inny tego nie jest w stanie zrobić. Bóg może posłużyć się każdym człowiekiem. Nawet nie musi to być kapłan, może to być swój współmałżonek, sąsiad, kolega, koleżanka z pracy, nawet osoba niewierząca, żeby tobie powiedzieć i przekonać, słuchaj, nie masz racji, błądzisz, zrób to inaczej, nie w taki sposób jak do tej pory. I wtedy to wszystko będzie działało. W tej walce, w rozeznawaniu duchów naprawdę jesteśmy nikim. Zły duch może nas zniszczyć w jednym momencie. I on nas zniszczy w tym momencie, kiedy za bardzo sobie ufamy. Już łyknęliśmy największy haczyk i to jest tylko kwestia czasu, kiedy on nas tam złowi na swoje sidła. Czwarty sposób, o którym pisze Wawrzyniec Kupoli, czwarty sposób uczenia się tej nieufności do samego siebie polega na tym, że kiedy zdarzy ci się w czymś zawinić, wówczas jeszcze mocniej i żarliwiej uznaj swoją bezmierną słabość. Bóg bowiem pozwolił ci upaść dlatego, byś oświecona jeszcze jaśniejszym światłem niż przedtem, poprzez poznanie siebie, nauczyła się gardzić sobą jako istotą ułomną, a także byś pragnęła, żeby i inni uznawali cię za taką i podobnie mieli cię w pogardzie. No, popatrzcie, to są bardzo trudne sprawy, o których pisze teraz Wawrzyniec, tak? Żeby mieć wręcz taką pogardę do siebie samego, żeby inni ciebie mieli w pogardzie. Oczywiście tutaj, jeżeli ktoś by to źle zrozumiał, źle podjął, to by mógł sobie zrobić wielką krzywdę, bo to nie chodzi o to, żeby mnie ktoś nie szanował, ale też, żebym ja miał właśnie taką świadomość, że jeżeli spotka mnie jakaś przykrość ze strony jakiejś osoby, no to być może jest w tym jakaś cząstka prawdy. To jest taka sytuacja, z którą często spotykam się, kiedy rozmawiam z małżeństwami w konflikcie. Czy jesteście w stanie przyjąć do wiadomości, że oboje jesteście winni? To jest wtedy bardzo trudne dla nich, bardzo trudne, żeby przyjąć, że oboje w czymś zawiniliśmy. Zawsze jedna strona pokazuje na drugą. Uznać, że ktoś może mieć rację, jeżeli coś mi wytyka. No właśnie, i dalej pisze Wawrzyniec. Jest oczywiste, że każdy, kto chce się zjednoczyć z najwyższą światłością i niestworzoną prawdą, musi poznać samego siebie. A łaski tego poznania Bóg udziela pyszałkom i zarozumialcom za pośrednictwem upadków. Pozwala im popełniać występki, o których sądzą, że nie są do nich zdolni, by poznawszy w ten sposób samych siebie nauczyli się w niczym sobie nie ufać. No oby tylko tak było, że przez upadki człowiek pozna prawdę o sobie. Że już wie, że jest zdolny do największych upadków. To jest taka pułapka, w którą też wpada wielu neofitów. Owszem, żyli przez długie lata z dala od Boga, w grzechu, ale potem nagle dostają jakąś łaskę poznania siebie, swojej grzeszności. Bóg ich oczyszcza. I nagle nie wiadomo skąd przychodzi w nich taka pogarda dla żyjących, podobnie jak oni kiedyś. Nie wiem skąd się bierze, ale często tak jest. Że już jakby zapomnieli, że oni przecież niewiele się kiedyś różnili od nich, żyjących w upadku, z dala od Boga i zaczynają nimi pogardzać. I wtedy ja do takiego jednego czy drugiego mówię, uważaj, uważaj, bo teraz się wydaje tobie, że nie wiadomo gdzie jesteś, ale bardzo szybko możesz upaść. I z reguły później oni upadają, jeżeli jest w nich pycha. A taki z Bożego Ducha neofita nawrócony, on ma świadomość, że za łaską Bożą wyszedł z tego syfu, w którym żył, ale że ciągle ma w sobie taką zdolność, żeby upaść. Znam też takich. To są piękne dusze, bardzo pokorne dusze. I te dusze dają się też kierować. Dają się kierować kapłanom, spowiednikom, Bogu. Mają tę świadomość, że cały czas są w stanie upaść. I tu jest bardzo ważne zdanie, które też przeczytałem, że aby spotkać się z Bogiem, musimy poznać prawdę o sobie. Jeżeli chcemy pójść do nieba, musimy poznać prawdę o sobie. Jeżeli nie będziemy chcieli tej prawdy uznać za życia, to gdzie ją poznamy? Jak myślicie? W czyśćcu, dokładnie. Ale to będzie bardzo bolało. To będzie bardzo bolało. Będzie piekło jak ten słynny ogień czyśćcowy. I nieraz ten czyściec trwa bardzo długo. Dosłownie wczoraj czy przedwczoraj dostałem maila od pewnego człowieka, no, który dostał od Pana Boga łaskę pomagania duszom czyśćcowym, także te dusze przychodzą do niego, proszą o pomoc, o modlitwę. I w sumie myślę, że to nie jest taka jedyna osoba, bo takich jest wielu, a z takich, które moglibyście znać, no to chociażby Maria Simma, prawda? Jej pisma, gdzie no, mówi o tej rzeczywistości dojrzewania do spotkania z Bogiem w niebie. I ten mężczyzna potwierdził to, co wcześniej pisała Maria Simma. Jak wielkie cierpienie zmarłego, który nawet w momencie śmierci wypiera prawdę o sobie. Wypiera prawdę o sobie, że taka sytuacja może nawet dotyczyć dzieci, które umierają, giną w wypadkach na przykład, że mogą tkwić w jakimś kłamstwie o sobie. Rodzice źle wychowują swoje dzieci. Na przykład, kiedy te dzieci się nie modlą, kiedy się nie spowiadają, nie potrafią uznać swoich grzechów. Takie dzieci są. Ja się z takimi rodzicami spotykam, kiedy przychodzi do pierwszej spowiedzi dziecka i nagle okazuje się, że dziecko wymienia 1, 2, 3 grzechy. Przez 8 lat 1, 2, 3 grzechy. I potem oczywiście nie możemy mówić rodzicom, co tam dziecko powiedziało, czy nie powiedziało, bo byłaby to zdrada tajemnicy spowiedzi. Ale mówimy w jakiejś katechezie, rodzice, kochani, to była pierwsza próbna spowiedź, ale do drugiej dzieci muszą się przygotować. To nie może być tak, że dziecko powie 1, 2 czy 3 grzech. Tutaj naprawdę proszę solidnie przepracować z dzieckiem rachunek sumienia, bo to są bardzo poważne sprawy. I wtedy zgłasza się taka jedna czy druga matka i mówi, co ksiądz tutaj mówi? Przecież takie dzieci są w ogóle niezdolne do grzechu. Przecież takie dzieci to od razu powinny komunię przyjąć. Jeżeli ktoś tak mówi, to znaczy, że sam żyje w takich potwornych ciemnościach. No i oczywiście mówią to osoby, które się w ogóle ani nie modlą, ani nie spowiadają. No, większość niestety rodziców, którzy prowadzą w tych miastach, takich jak Poznań, swoje dzieci do Komunii Świętej, no to żyją jak żyją. No, bez Pana Jezusa, bez spowiedzi, w jakichś związkach dziwnych. No nie spowiadają się, nie mogą dostać rozgrzeszenia, bo nie chcą zmienić swojego życia, nie chcą się nawrócić. I już w pewnym momencie nie widzą swojego grzechu. I później są dzieci, i oni też nie widzą grzechu w życiu takiego dziecka. Owszem, zobaczą jakieś pojedyncze czy złe zachowanie, złe słowa, ale no nie potrafią wejść w tę prawdę o dziecku, że ono nie jest takie idealne, jak się wydaje mamusi czy tatusiowi. I później, jeżeli człowiek wzrasta w takim przekonaniu, że jest idealny, że nie ma sobie nic do zarzucenia, nie jest prowadzony przez rodziców do spowiedzi co miesiąc regularnie, no to potem przyjdzie śmierć, a może przyjść bardzo szybko i okazuje się, że taki młody człowiek, dziecko jest w czyśćcu, bardzo cierpi. I właśnie ten mężczyzna mi napisał, że stoi przed nim właśnie taka 13-letnia dziewczynka, duch tej dziewczyny można powiedzieć, ale się objawił mu jako taka no prawie że fizycznie dotykalna, namacalna osoba z wielkim płaczem, cały czas płacze, bo jest w czyśćcu, bo cierpi, bo nie może spotkać się z Bogiem. Ale też nie jest w stanie dojrzeć jeszcze do tej prawdy o sobie. No jest w czyśćcu dlatego, bo gdzieś zaprzeczało złu, które pojawiło się w jej życiu i pewnie gdyby była wychowywana inaczej, w prawdzie o sobie, chodziłaby do spowiedzi, byłaby w niebie. A nie jest w niebie. Musi cierpieć, bo rodzice ją tak źle wychowali do tej nieprawdy. No daję taki przykład dotyczący dzieci, ale przez to, żeby pokazać wam jako młodym rodzicom, że tu mówimy o sprawach fundamentalnych. Trzeba poznać prawdę o sobie, żeby móc później innych nauczyć, szczególnie swoje dzieci, jak to jest bardzo ważne. Nie ufać sobie. I dlatego najlepszą rzeczą, jaką możecie robić, to prowadzić swoje dzieci do spowiedzi regularnie. Co więcej, sami przed tym dzieckiem uklęknąć przed kapłanem. Niech ono wpatruje się w wasze plecy. Niech widzi to, że się spowiadacie. Tak było w przypadku moich rodziców. I zawsze chodziliśmy do kościoła właśnie w taki sposób, że no tam mówię tylko ojcu, bo mama niestety była na wózku wtedy już z ciężką chorobą, ale kapłan do niej przychodził i ona się spowiadała u tego kapłana w domu, więc też to widzieliśmy. To było takie dla nas bardzo konkretne doświadczenie, że nawet ci rodzice, którzy przecież są tacy dobrzy i w ogóle, to jednak oni też się spowiadają. Że nawet kapłani się spowiadają, kapłani chodzą do spowiedzi. Miałem dobrych kapłanów w swojej parafii, dobrych katechetów i oni o tym też mówili otwarcie. My też chodzimy do spowiedzi. My też się konfrontujemy z prawdą o sobie samych. A przecież dla dziecka, młodego człowieka, no to taki kapłan był jak święty, prawda? Z czego on się może spowiadać? Z czego może się spowiadać? Jak często spowiadał się Jan Paweł II? Wiecie? Co tydzień. Co tydzień. No ale właśnie, kto bliżej światłości, ten więcej prawdy widzi o sobie. Ale jak ktoś żyje w ciemnościach i cofa się w ciemność, nic nie zobaczy. Jak ja się cofnę w tą komórkę, która za moimi plecami, to nic nie zobaczy. Powiem, czysta sutanna, ale jak stanę do światła, to się okaże, że jakaś tam paprochy czy coś, że jest nie taka czysta, jak mi się wydaje. A więc zbliżasz się do Boga, zbliżasz się do światłości, dowiadujesz się prawdy o sobie, przestajesz sobie ufać. Nie daj Boże, jeżeli to już będzie ten czas po śmierci, bo to się może okazać bardzo, bardzo wielkim, długotrwałym cierpieniem. I w pismach Fulli Chorak polecam też, tam bardzo często właśnie jest pisane to, co jej zostało objawione przez te dusze zmarłych, świętych, że wiele dusz będzie cierpieć do końca świata, ponieważ z takim trudem poznają prawdę o sobie. Z takim trudem, tak trudno im przyjąć to, co było pewnym faktem ich życia. Nawet w czystu, nawet będąc w czystu, ciągle będą zaprzeczać tej prawdzie. A Bóg nikogo nie może do tego zmusić, żeby ktoś doświadczył tej prawdy. I dlatego ten czyściec trwa tak długo. Ktoś powie, Bóg jest okrutny, w czystu trzyma tak długo, przez tyle tysięcy lat. Jakby ktoś był gotowy, żeby przyjąć tę prawdę o sobie natychmiast, to by natychmiast poszedł do nieba. Ale niestety w wielu przypadkach jest trudno. Tak jak teraz trudno nam jest nieraz przyjąć tę prawdę o nas samych. Tak jak teraz nieraz dochodzimy do tego latami, latami, co dopiero w czystcu. Tutaj Bóg mówi właśnie o tym, że przez te upadki dochodzimy nieraz do prawdy o sobie, ale to jest właśnie cierpienie. Ale pamiętajmy, czy upadamy sami, czy też po drodze kogoś drugiego nie ciągniemy w upadek. I to jest właśnie to wielkie nieszczęście. A jeżeli upadamy, to czy później nie cierpią też inni z powodu naszych upadków, żebyśmy się dowiedzieli jakiejś prawdy o sobie. I też taka sytuacja właśnie z życia pewnej rodziny, małżeństwa, które niedawno się ze mną kontaktowało. Mają problem wychowawczy ze swoim i synem, i w sumie też córką. Oboje nastolatkowie, jeden starszy, tylko trochę młodszy, ale oboje bardzo się pogubili. I mówią, co my mamy robić już? Co my mamy robić? Wszystko zawiodło. Ja już nie wchodzę tam w szczegóły, co to tam chodziło i co się działo. I ja mówię, że no jest taka ostatnia już droga. To jest pozwolić dzieciom zaryć o dno. Pozwolić dzieciom zaryć o dno, żeby one odczuły konsekwencje swoich postępowań. Więc kiedy po raz kolejny policja zapuka do drzwi w sprawie waszych dzieci, to już nie stawać głupio w obronie. Już nie zaprzeczać faktom. Nie pielęgnować w dzieciach tego idealnego obrazu, że widzisz, to wszyscy się na ciebie uwzięli. Pozwolić im doświadczyć konsekwencji swoich własnych uczynków. Może dopiero wtedy się otrząsną. Ja mówię, to będzie trudne, bo to jest też wasze cierpienie. To też jest wasze cierpienie. I dlatego, tak jak mówię, jeżeli ktoś dopuszcza do takiego stanu, musi się liczyć z tym, że inni będą cierpieć. Z tego właśnie powodu. Że tylko w taki sposób ktoś jest w stanie poznać prawdę o sobie. Ale trzeba na to pozwolić, trzeba do tego dopuścić, bo to dla dobra tego człowieka, dla jego zbawienia. Tutaj na koniec tego drugiego rozdziału jest bardzo piękne zdanie. Pan Bóg jednak zwykł posługiwać się tym środkiem, czyli tymi upadkami, tylko wtedy, gdy inne, łagodniejsze, wymienione wcześniej, nie przyniosły skutku zamierzonego przez Bożą dobroć. Pozwala ona bowiem, by człowiek upadał bardziej lub mniej, w zależności od tego, czy jego pycha jest mniejsza czy większa i od tego, jakie ma on o sobie mniemanie. W ten sposób, jeśli nie ma w nim nawet krzty zarozumiałości, jak w Maryi Dziewicy, nie doświadcza nawet najdrobniejszego upadku. W razie upadku zatem, jeśli nie chcesz, by nastąpił kolejny, czasem jeszcze groźniejszy, czym prędzej w pokorze skup myśli na poznaniu siebie i żarliwie proś Pana o prawdziwe światło poznania i całkowitą nieufność wobec siebie. Tutaj szczególnie ujmuje mnie to odwołanie się do Matki Bożej. W ten sposób, jeśli nie ma w nim nawet krzty zarozumiałości, jak w Maryi Dziewicy, nie doświadcza nawet najdrobniejszego upadku. Właśnie, on tutaj tą postawę ufania sobie samemu nazywa wprost, to jest zarozumiałość. A Matka Boża tego nie miała. W ogóle nie miała. Ona w 100% ufała tylko Bogu. Wszystko, co się w niej działo, odczytywała jako Bożą łaską. I dlatego mówi się o niej łaski pełna. Ani kropelki siebie samego. Ani kropelki. Nic sobie nie zawdzięczam. Nic a nic. Nic a nic. Ile razy my, będąc na przykład w swoich powołaniach, w małżeństwie, w kapłaństwie, sobie coś tam zawdzięczamy. Ale fajne kazanie powiedziałem, ale jak jestem mądry i tak dalej. Od Pana Boga to pochodzi. Ale w małżeństwie jestem dobrym mężem, dobrą żoną, tak jak nieraz słyszę właśnie. W konfesjonale na przykład, jak się spowiadają. No, spowiadają się nie ze swoich grzechów, z grzechów współmałżonka. No bo przecież ja jestem idealny, ale ten współmałżonek jest zły. To mój mąż, moja żona, jest do niczego. Ja jestem super, ja jestem dobry. No więc jeżeli jest to prawdą, że on jest taki niedobry, a ty jesteś taka dobra, no to i tak wiedz, że to jest Bożą łaską, którą na razie ty otrzymujesz, że jesteś tym lepszym w małżeństwie. Ale może to się odwrócić, może ta łaska być tobie zabrana i potem się okaże, że to ty będziesz potrzebowała tej Bożej pomocy, że to twój mąż ciebie, czy twoja żona prześcignie w tym nawróceniu, w dobroci i ty będziesz na tym dnie. A więc uważaj, bacz, żeby się nie przewrócić. Nic sobie nie przypisujmy, nic, absolutnie nic, nawet najmniejszego dobra. I wtedy też potrafimy żyć obok drugiego człowieka, w którym dostrzegamy jakieś braki. To jest bardzo ważne. W trzecim rozdziale uczymy się już tej postawy ufania Panu Bogu. Nie ufam sobie, ale to nie może być tylko pustka. Tę pustkę musi wypełnić coś innego. Przekierowanie. Przekierowanie na Pana Boga. Nie koncentrować się na sobie. Bo to, co powiedziałem dzisiaj w kazaniu, właśnie to zbytnie ufanie sobie jest znakiem takiego egocentryzmu, egoizmu, zapatrzenia się w siebie, myślenia tylko i wyłącznie o sobie. I tu trzeba przekierować to spojrzenie z siebie na Boga. Bo nawet jeżeli ktoś w pewnym momencie przestanie ufać sobie i będzie cały czas na sobie skoncentrowany, to wciąż popełnia ten sam błąd. Ciągle koncentruje się na sobie. Przekieruj się na Pana Boga. Ufaj Bogu. Patrz na Boga. I tutaj Wawrzyniec z Kupoli pisze, w Nim powinniśmy złożyć całą naszą nadzieję. Od Niego spodziewać się wszelkiego dobra, pomocy, zwycięstwa. Skoro my, którzy jesteśmy niczym, sami sobie nie możemy zgotować niczego poza upadkiem, w niczym nie powinniśmy sobie ufać. Z naszym Panem zaś będziemy odnosić same zwycięstwa, pod warunkiem, że pragnąc otrzymać Jego pomoc, uzbroimy serca w bezgraniczne zaufanie do Niego. Z naszym Panem będziemy odnosić same zwycięstwa pod warunkiem, że pragnąc otrzymać Jego pomoc, uzbroimy serca w bezgraniczne zaufanie do Niego. To jest trudne też, bo różne sytuacje się pojawiają w naszym życiu, nieraz takie nam przeciwne. Jesteś w jakimś nieprzychylnym miejscu, otaczają cię nieprzychylni ludzie. I czy potrafisz powiedzieć, Jezu, ufam Tobie, że postawiłeś mnie w najlepszym możliwym miejscu dla mojego zbawienia? Jeżeli z roku na rok coraz bardziej się przekonujesz, że twój małżonek no nie jest taki, jak tobie się wydawał, to czy potrafisz mówić, Jezu, ufam Tobie, że postawiłeś mi najlepszą możliwą żonę na tej planecie, najlepszego możliwego męża? Czy jesteś w stanie to powiedzieć, Jezu, ufam Tobie, jeżeli chciałabyś mieć męża, żonę, nie masz go jeszcze, jesteś sama, ale ufam Tobie, że widocznie dla mnie, dla mojego uświęcenia to, co jest, jest najlepszą możliwą drogą. Czy to też potrafisz powiedzieć? I tutaj mógłbym mnożyć wiele innych przypadków. Jakże trudno jest mówić, Jezu, ufam Tobie, bezgranicznie Tobie ufam. No to jest właśnie trzeci rozdział. No właśnie, polecam czytać sobie, rozważać powolutku. To nie jest taka książka, którą się czyta jak inne. To właśnie, na adorację najlepiej, zdanie po zdaniu. O, i tak 40 minut czegoś, co myślałem, że powiem w 5 minut, ale spokojnie. A do której mamy czas? Do 13 chyba, tak? A nawet jeszcze tylko kwadrans. No to kawałeczek zaczniemy jeszcze tego, o czym właściwie powinienem mówić, ale jeszcze mamy później po obiedzie kolejne spotkanie. Więc, ale to jest ciąg dalszy, to nie jest nowy temat, to jest po prostu ciąg dalszy tego, co trzeba było powiedzieć. Jeszcze raz powtórzę, to musimy z tym wyjść, że zbytnie ufanie sobie to jest furtka do największych życiowych pomyłek. To jest pewność tego, że po prostu one nastąpią. Chciałbym, żebyśmy szczególnie to zdanie sobie wzięli do serca w takim wymiarze, jakim jest wymiar grzechu. Osoba, która ma w sobie właśnie takie przekonanie, że ona siebie dobrze prowadzi, że jest w stanie dobrze rozeznać to, co robi w swoim życiu, bardzo szybko popadnie w taki rodzaj dialogu z pokusą, z szatanem. Ja to tak nazywam. To jest właśnie takie zadawanie sobie pytania, dokąd nie ma grzechu, a gdzie ten grzech jest. To jest bardzo częste, kiedy na przykład spotykam się z młodymi ludźmi, którzy są już w jakichś relacjach, no i pytają, proszę księdza, mam chłopaka, mam dziewczynę. Dokąd mi wolno okazywać jej czułość, a odkąd już zaczyna się grzech? I już postawienie takiego pytania jest jakimś znakiem, że ktoś wpada w jakąś pułapkę. Że chce wejść, jak to się mówi, jak to w górach, prawda? Ile kroków mogę zrobić, stojąc nad przepaścią, żeby się skała nie oberwała? Nigdy nie mam takiej pewności. A mądry człowiek z doświadczeniem, który chodzi po skałach, chodzi po górach, to powie, dotąd wolno ci iść, dokąd że tak powiem, barierka ci pozwala. Jak przejdziesz przez tą barierkę, choćby tam jeszcze były 2 metry skały, to możesz spotkać się z czymś takim, że nagle ta skała się oberwie i polecisz w przepaść. I my trochę jako ludzie tak robimy, że Pan Bóg mówi, nie wolno, jest jakieś przykazanie, a my chcemy zobaczyć, ile się da przejść przez to przykazanie i jednak kombinować, czy gdzieś nie upadnę. I wielu uważa, że jest w stanie na gruncie swojego własnego sumienia, moralności, jakieś sobie granice wyznaczyć. Ja uważam, że to jest grzech, albo ja uważam, że tu grzechu nie ma. I potem, kiedy jako kapłan spotykam się z takimi ludźmi, no to muszę z tych ludzi wyciągać grzechy. Wyciągać grzechy, bo dla nich już w pewnym momencie wiele spraw nie jest grzechem. I tutaj na przykład, najczęstszy przykład, jeżeli już mówimy o małżeństwach, bo tutaj głównie są małżeństwa, no to sprawa antykoncepcji. To jest sprawa antykoncepcji. Że oni już w pewnym momencie przestają różne swoje działania uznawać za antykoncepcję. Bo uważają, że jest to jak najbardziej uzasadnione, że to jeszcze nie jest grzechem, że, albo to, że to już nawet nie jest antykoncepcja i tak dalej. No ale jeszcze częściej to są te sprawy dotyczące czystości czy w ogóle seksualności. Ale nie tylko ograniczajmy się do tej przestrzeni, bo jakiekolwiek wybory moralne moglibyśmy też podłożyć tutaj jako taki konkretny przykład. Tak więc ktoś, kto zbytnio sobie ufa, to niejako mówi, mam rozeznanie, ja wiem, potrafię sobie sam wyznaczyć takie granice, jestem przekonany, że to jest pomyśli Pana Boga. A jeżeli nawet upadnę, to łatwo się rozgrzeszam, bo wiem, jak Bóg na to patrzy, znam Jego miłosierdzie. Może mam jakąś słabość, widocznie mam do niej prawo, ale przecież nic złego nie robię, nikomu krzywdy nie czynię i tak dalej. Świetna laurka sobie samemu wypisana. To jest właśnie klasyczny przykład sytuacji, które pokazują nam, że no niestety za bardzo sobie ufamy. Bo w normalnej sytuacji, czyli sytuacji przeciwnej, kiedy by człowiek sobie nie ufał, to cokolwiek by nie zrobił, to rzeczywiście starałby się konfrontować swoje działania z Bogiem, z przykazaniami, z Ewangelią, z katechizmem, z kapłanem, z kierownikiem duchowym. Tak jak też powiedziałem dzisiaj w kazaniu, takie osoby, które za bardzo ufają sobie, są niezwykle trudne w konfesjonale. Chciałem nawet powiedzieć, że w kierownictwie duchowym, ale to bym źle powiedział, bo takie osoby właściwie nie podają się kierownictwu duchowemu. Oni o to nie proszą, albo przyjdą na pierwsze spotkanie i jak zobaczą, że kapłan nie mówi tego, co oni by chcieli, to ich nie ma. To nie ma takiego kierownictwa, bo oni nie przyjmą kogoś takiego. Oni chcą kogoś, kto będzie przyklepywał na ich widzimisię. No więc, jak widzimy, to jest wielka, wielka pułapka. Człowiek, który sobie nie ufa, to w chwilach próby, w chwilach pokusy, zawsze będzie konfrontował to, co chce zrobić, albo co zrobił, swoje uczynki. Chociażby ze słowami Jezusa z Ewangelii. Jeżeli chce coś zrobić, zadaje sobie pytanie, czy przypadkiem na ten temat Jezus się gdzieś nie wypowiedział w Ewangelii. Oczywiście w takiej sytuacji Ewangelię trzeba znać, Pismo Święte trzeba czytać, trzeba znać katechizm. Wielu tego nie robi. I dlatego później im się wydaje, że coś wolno, a nie wolno. Więc tutaj jest warunek. Trzeba poznać Jezusa, żeby poznać siebie samego, poznać te granice. A jak się nie zna Jezusa, to trudno też o taką wiedzę. Pamiętajmy, że cała nasza codzienność to jest jedna wielka próba. Każdy nasz dzień, każde działanie to jest próba, że albo ufam sobie, albo ufam Bogu. Albo robię, jak mi się wydaje, albo robię tak, jak Bóg mi każe, jak Bóg tego chce. Jestem posłuszny albo Bogu, albo tylko sobie. Ważne jest, za jaką stroną idę, po której jestem stronie. Czy jestem posłuszny Bogu, czy z Nim nieustannie dyskutuję, podważam, nie zgadzam się, albo wyraźnie się sprzeciwiam. Bardzo ważne jest zdanie wypowiedziane w pismach Alicji Lęczewskiej. To nie jest zdanie, to jest właściwie cały akapit. Ja w ogóle bardzo polecam te pisma, ponieważ one są takimi współczesnymi słowami Jezusa. Ostatnie zapisane zdania podyktowane przez Jezusa Alicji to są z roku 2010, jeżeli się nie mylę, albo 2009, więc na wskroś do współczesnego człowieka konkretne wskazówki duchowe, jak postępować, jak sobie wierzyć, czy nie wierzyć i tak dalej. To, co tutaj u Wawrzyńca, no to my tutaj mamy, bo ktoś powie, że to XVI wiek, no to mamy tutaj XX wiek, końcówka XX wieku. Polecam, jak widzicie książki, no, na których widać ślady używania. Używam codziennie. Używam codziennie. Pytam Pana Jezusa, konfrontuję i On mnie prowadzi. I też pytam Go, o czym mam dzisiaj mówić i powiedział, masz mówić o tym. I uwierzcie, że odkąd to robię, to mam wrażenie, że idę w dobrym kierunku. Bo kierunek wyznacza mi Pan Jezus. Więc pytam, otwieram i rozważam. I także właśnie w tych sprawach, co tam Pan Jezus mówi. O tym ufaniu sobie albo też nieufaniu sobie. No i tak się właśnie patrzę, bo jak zacznę ten wątek, to na pewno już te 15 minut, czy ile tam zostało, o którym musimy skończyć, za 10, czy jak ojciec mówi? Mamy skończyć, to w takim razie to może tu zatrzymajmy się i po obiedzie dokończymy. Będziemy mieli na to czas spokojnie. To będzie tam czas, żeby... Nie chciałbym tego tak po łebkach, a to jest taki dłuższy fragment, który trzeba tak skomentować w jednym bloku, bo to są takich kilka wątków dość istotnych.